Kto się zajmuje prowadzeniem badań na temat jakości wełny? Naukowce. Uwaga, uwaga, ogłoszenie. Już w środę 28 czerwca o 20 poprowadzę dla Was live'a, gdzie pokażę Ci, jakimi metodami doprowadziłem do tego, że mając milion różnych tematów w życiu, kilka firm i tak dalej, rodzinę oczywiście i różne inne pomysły na siebie, opanowałem 8 języków w stopniu dogadującym się, tak? Czyli mogę komunikować się bezproblemowo w 8 językach. Są na to odpowiednie metody, nie mam żadnego talentu ani specjalnego poziomu inteligencji, po prostu poznałem właściwe metody i zostawiłem te nudne ze szkoły, które nie dość, że były nudne, to jeszcze były nieskuteczne. Dlatego też pod tym nagraniem masz linka. Klikając z niego zarezerwujesz swoje miejsce w tym live'ie i tym razem mam też taki cichy cel, który właśnie staje się głośny, że chcielibyśmy pobić rekord. Zawsze go bijemy, mając na tych live'ach 10 tysięcy osób, ale stwierdziliśmy, idziemy dalej. I chcemy mieć teraz 15 tysięcy osób. Będzie to wyzwanie zarówno mentalne, bo to będzie potężnie trudna rzecz do zrobienia, jak i technologiczne, bo trzeba będzie pomyśleć, jak to zorganizować, ale mamy już na to pomysł i pracujemy nad tym, przygotowując to. W związku z czym przekaż też informacje znajomym, którzy potrzebują wiedzy o językach, ponieważ można nauczyć się języka w 3 miesiące w stopniu komunikatywnym. Nie w stopniu mistrzowskim, bezbłędnym i tak dalej, ale tak, żeby się dogadywać, żeby czytać książki, oglądać jakieś YouTube i tak dalej. W związku z czym dołącz do nas, zarezerwuj swoje miejsce klikając linka poniżej i widzimy się już w środę 28 czerwca. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć, a dziś będzie o wszystkich tych trzech elementach, ponieważ będziemy zastanawiać się, co nauka mówi o bogactwie, no bo jest dużo wiedzy, sobie wpiszesz, jak zostać bogatym i tak dalej, nawyki milionerów, jest tego sporo, natomiast fajnie by było teraz się zastanowić, dobra, czy ktoś to badał, tak konkretnie badał, że przyszli naukowcy, zbadali, zrobili statystyki, sprawdzili i czy doszli do jakichś wniosków, takich na zasadzie, że żeby komuś w końcu powiedzieć, jak zostać bogatym, ale żeby to nie było gadanie, że wiesz, no przyjdzie Mark Zuckerberg i ci zrobi szkolenie, że bogaty to bądź w technologiach, a ktoś inny powie, no bogaty to bądź robiąc daną branżę, taką, siaką, każdy ma jakieś swoje przemyślenia, wnioski, które dla niego były trafne, ale ciekawe, czy są jakieś takie, które są uniwersalne, które każdy z nas może zastosować, żeby no niekoniecznie od razu być bogatym, ale żeby jednak zwiększyć swoje szanse na godziwe pieniądze. I o tym będzie dzisiaj mowa. Od razu powiem, że będzie to odcinek zrobiony na maksa uczciwie, no tak jak każdy, ale w tym wypadku warto o tym dopowiedzieć, no bo wiadomo, że ja jako człowiek, który wierzy w kapitalizm i nie wierzy w socjalizm, miałbym taką chęć, żeby przedstawić tu tylko te badania, które mówią, że bogactwo jest po prostu super, wspaniałe, doskonałe i wszystko, co się tyczy bogactwa, jest dobre. No bo to by pasowało mi pod tezę ogólnie, no nie? Ale nie. Okazuje się, że są badania, które pokazują nieciekawą stronę bogactwa i nad tymi też się dzisiaj zastanowimy, ponieważ warto być ich świadomym po to, żeby się do nich ewentualnie przygotować. No bo to są też ważne rzeczy, więc będziemy poruszać temat chciwości, będziemy poruszać temat problemów dzieci związanych z pieniędzmi dużymi i małymi. Myślę, że będzie ciekawie i merytorycznie, a przede wszystkim tak, że można te rzeczy zastosować w życiu, a nie tylko przemyśleć. Więc jedziemy, ale zanim pojedziemy, no to przypominam, że na ekspert.pl zdobędziecie moje dwie książki, 48-godzinna doba oraz nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli. Także jeżeli ktoś z Was chce poznać ponad 100 technik zarządzania czasem albo w końcu skutecznie wprowadzać nawyki, no to jedna z tych dwóch albo obie te pozycje mogą być dobrym wyborem. Na ekspert.pl zapraszam już teraz, a kto z Was chce się dowiedzieć, jak i dlaczego warto prowadzić spółkę z o.o., to zapraszam na sekretyspółek.pl. No i w tym ciągu reklamowym nie mogę zapomnieć o Instytucie Lingwistyki, gdzie uczymy Was 11 języków, dając do tego stały kontakt z obcokrajowcem, stały dostęp do naszej nowej apki Lingomouse, do której niebawem wchodzą wideo nagrane przez obcokrajowców za granicą, gdzie wysłaliśmy naszą ekipę do kilku krajów po to, żeby to nagrali z obcokrajowcami właśnie. Także to wszystko macie tam w cenie, więc zapraszam na instytutlingwistyki.pl. Dobra, Jedziemy. No to jedziemy. Oczywiście podstawowe pytanie, jak się mówi o pieniądzach, to czy pieniądze dają szczęście, ale w ten temat nie będziemy dzisiaj grubo wchodzić jakoś, ponieważ o szczęściu i nauce był odcinek na tym kanale jakiś czas temu, ze 2 miesiące może, także znajdziecie go sobie tam. Naukowe sposoby na szczęście się on nazywa i tam opisywałem, jaki udział w szczęściu mają pieniądze. Jak to wpływa, czyli że z jednej strony nie wpływa, z drugiej trochę jednak wpływa, bo amortyzuje stres. Tam jest tego więcej, więc nie chcę się powtarzać. Dziś ewentualnie, jak poruszę ten temat, to wyłącznie w oparciu o inne badania, których tam nie było. Natomiast odsyłam też do tamtego odcinka. Zaczynamy od pierwszego badania, dającego mocno do myślenia. Przeprowadził je Uniwersytet w Cambridge, czyli w UK. Badanie na 12 995 dzieciach, czy pięciorgu dzieci? No, prawie 13 tysięcy dzieci brało udział w tym badaniu. Dzieci 11-letnich, czyli duża grupa, można powiedzieć, badawcza, tak? Wszystkie w wieku 11 lat. I to, co było wnioskiem, bo badano tam samoocenę i różne inne rzeczy psychologiczne takie, dobrobyt mentalny, czyli jak te dzieci są szczęśliwe, czy nieszczęśliwe, czy agresywne, na przykład nadmiernie nadpobudliwe. I to w kontekście pieniędzy. I co się okazało? Niestety. I to jest pierwsze z tych badań, które mi nie podchodzi pod tezę. Ale chociaż w sumie nie do końca, bo zaraz będziemy mówić, jak się na to przygotować, bo wielu z was przecież ma dzieci i to, o czym to badanie tak naprawdę, to moim zdaniem powinno trafić w ogóle do ministerstwa i tam powinien ktoś usiąść z tym badaniem i się zastanowić, co z tym zrobić, bo to jest gruby temat tak naprawdę, bo okazało się, że mimo, że zaskoczeniem nie będą te wyniki dla ciebie, ale jednak jest to gruby temat. Dzieci, które czuły się biedniejsze, czy porównywały się do swoich tam rówieśników, no i ten miał iPhone'a, a ja nie miałem i tak dalej, albo jakieś ciuszki od Hilfigera, a ja nie miałem, to te dzieci miały o 6 do 8% mniej punktów w skali samooceny i 11% mniej w skali dobrobytu mentalnego niż te, które tego niedosytu nie czuły. Czyli no ktoś powie, no dobra, 6% to może nie jest dużo, ale to jest dużo. To jest dużo, zwłaszcza, że te dzieci też miały częściej napady lękowe, miały częściej problemy z zachowaniem, częściej były ofiarami bullyingu tak zwanego, czyli znęcania się takiego lub innego, fizycznego lub psychicznego. I co najważniejsze, to badanie powtórzono na tych samych dzieciach po 3 latach, czyli jak te dzieci miały już 14 lat i większość z tych dzieci dalej miała te wszystkie cechy, tak? Czyli że te cechy zostały na dłużej, że, czy te problemy może bardziej niż cechy, czyli utrzymały się przez 3 lata i dalej nie powtarzano, no ale można się domyślać, że to, co się wydarzyło, czyli podsumowując, żeby to było proste jak krzywy drut kolczasty. 11-latek w szkole czuje się biedniejszy niż inni 11-latkowie i to przez wiele lat powoduje u niego niepewność, obniżenie samooceny, napady złości, hiperaktywność i tak dalej. To jest mega gruba akcja. I co najważniejsze, to nie było badanie, znaczy to badanie nie dowiodło, nie było badaniem bieda kontra bogactwo, tylko relatywna bieda i relatywne bogactwo. Czyli nie chodziło o to, że dobra, jak jestem totalnie biedny, tak, nie mam co jeść, w ogóle chodzę w worku po ziemniakach i tak dalej, kontra ci, co tam mają najnowsze iPhony, a ich rodzice jeżdżą Ferrari. Nie, to było robione w różnych zakresach, w różnych szkołach, tak? Czyli zarówno w jednej takiej szkole prywatnej, że jak masz iPhone'a 13, to już jesteś frajer, bo ten obok ma iPhone'a 14 i te dzieci faktycznie tak samo miały problemy z nadpobudliwością, ze złością, z niską samooceną, mimo że przecież obiektywnie były mega bogate, tak? Bo jak 11-latek ma iPhone'a 13, to jest ultra bogacz. Tak sobie trzeba powiedzieć. No i z drugiej strony, jak była szkoła, gdzie ten tak zwany bogatszy, no to po prostu miał się w co ubrać, a ten biedniejszy akurat nie miał, no to wychodziło na to samo, tak? Czyli nie chodzi o obiektywne liczby, tak? Ile to jest, od kiedy dzieci zaczynają się czuć szczęśliwe, zadowolone i tak dalej, tylko typowo o porównawczą skalę. To jest w ogóle ciekawe dla nas też jako dorosłych, bo nam to też niszczy życie jako dorosłym ludziom. Nie tylko porównywanie się finansowe, ale porównywanie się pod kątem podróży, tak? Ile i gdzie ktoś jechał, pod kątem pseudoszczęścia, tak? Czyli ile twoich znajomych wrzuca uśmiechnięte zdjęcia na Instagrama, nieważne czy prawdziwe, czy nie, ale wrzuca, to niszczy życie wszystkim, tak? Porównywanie się tego typu. Nie jest łatwo się tego nawyku wyzbyć. Nie wiem nawet, czy się da, bo on jest chyba biologiczny. Natomiast, no, w temacie szkoły, to jest gruba akcja. Jakie jest rozwiązanie? Nie wiem. Ja widzę na razie dwa. Jedno systemowe, jedno indywidualne. Systemowe, że być może faktycznie jakiś zakaz komórek i jakieś mundurki, żeby nie było, że ten ma mundurek Silfigera, a tamten zwykły. Może to jednak nie jest takie głupie, choć mi osobiście wszelkiego typu uniformizacja, że wszyscy mają być tak samo, to mi zawsze zapala cztery lampki ostrzegawcze. No ale być może, no to jest pewnie kwestia do dalszych badań, być może w tym wypadku to jest jednak jakoś zdrowsze. Natomiast drugie rozwiązanie, takie na dziś, które my możemy zrobić z naszymi dziećmi, rozmawiać z nimi o tym, ponieważ dużo rzeczy złych przestaje działać w momencie, gdy wchodzi świadomość, tak? Czyli nawet nie, że trzeba je wyeliminować, bo no tak samo jak jesteś świadomy tego, co podają ci w fast foodach, no to wystarczy, żebyś tam nie chodził, a nie trzeba wybuchnąć tych fast foodów, no nie? Czyli tak samo tutaj, moim zdaniem, jeżeli będziemy rozmawiać z naszymi dziećmi, budować w nich taką świadomość, tak? Zwłaszcza jeżeli one są tymi biedniejszymi, tak zwanymi, tak? Niezależnie od obiektywnych liczb, ale że w klasie są tacy, którzy na przykład lubią szpanować, tak? Bo są takie dzieci, które lubią szpanować, dlatego że mają rodziców, którzy lubią szpanować, nie? Ich rodzice muszą zawsze zadbać, żeby wszyscy na osiedlu znali ich samochód, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie oni jeżdżą na wczasy i tak dalej, więc ich dzieci wyrastają na takich samych półgłówków, no i może chodzą z twoimi dziećmi do szkoły. No i co wtedy? Więc wtedy trzeba budować świadomość, tak? Czyli zobacz ich rodziców. Zawsze muszą mieć wszystko markowe, zawsze muszą to pokazać. Jak jadą na wczasy, zawsze wrzucą to do internetu, tak by nie mogli jeździć na wczasy dla siebie, tak? Żeby się tam dobrze bawić, no i tyle. Jakby nie mogli mieć auta dla siebie, żeby mieć komfort, wygodę, bezpieczeństwo, bo to jest fajne, jak najbardziej, no ale oni muszą zadbać o to, żeby to ich auto było na topie na Facebooku, no nie? Więc wyjaśnianie tego dzieciom, moim zdaniem, bardzo mocno zbuforuje to niebezpieczeństwo. Czyli, że twoje dziecko, owszem, dalej będzie jakby w takiej sytuacji, ale już będzie wiedziało dlaczego, tak? Już będzie dorozumiało ten schemat, tak? To jest tak samo jak narkotyki, prędzej czy później pojawiają się w każdej szkole, więc nie damy rady tego wytępić, przynajmniej nie w 100%, ale uważam, że damy radę zabezpieczyć nasze dzieci, budując w nich świadomość, tak? Że to jest abstrakcja, to jest absurd, tak się nie żyje. To ludzie nieszczęśliwi biorą narkotyki, taki jest brutalny fakt. A jak jesteś nieszczęśliwy, to zanim byś wziął narkotyki, to lepiej poszukaj innych sposobów, zagadaj z kimś i poszukaj sposobów na szczęście, bo one są. No, nieraz nie są łatwe, no ale narkotyki wcale nie są łatwiejsze. W związku z czym tak to działa. A z kolei, jak widzisz siebie w drugiej sytuacji, tak? Czyli no masz, jesteś zarobasem, no i co? I bardzo dobrze dla ciebie i obyś zawsze nim był. Więc twoje dzieci na przykład mają markowe ciuchy, bo ty lubisz jakąś markę, bo coś tam i tak dalej. Albo bo im kupujesz telefon, bo masz taką ideę, że mogą mieć. Na przykład w szkole ze sobą też różne są tu przypadki i ja się z siebie nie będę robić genialnego szkoleniowca od rodziców, bo to jest bez sensu. No, nie? No ja się zajmuję czymś innym, więc ja nie wiem, jaki model jest słuszny, jedyny. Pewnie nie ma jedynego słusznego, tylko każdy model jest słuszny. Natomiast jeżeli widzisz siebie w takiej sytuacji i po prostu no, masz hajsy i tak dalej, to być może warto albo jakoś z kolei zmniejszać pokazywanie tego, zwłaszcza w przypadku twoich dzieci, tak? Czyli niech one sobie po domu chodzą w tych gaciach z Armaniego, nie ma problemu, ale niekoniecznie opowiadają za dużo, tak? Ja od lat, to dla mnie było totalnie oczywiste, że jak jadę gdzieś na wczasy, to, że mówiłem swoim dzieciom, że o ile to nie wyjdzie naturalnie, tak? Czyli nie będzie pracy w szkole pod tytułem gdzie byliście na wakacjach? No to dobra, no to jest taki kontekst, że nie chcę, żeby moje dzieci kłamały. Natomiast o ile taki kontekst nie wystąpi, to ja zawsze mówiłem dzieciom, że nie opowiadajcie, jak wrócicie z wczasów, nie opowiadajcie, że byliście na wczasach. Po co to? Czy zwłaszcza jak wy wiecie, że my byliśmy na wczasach w tym czasie, a oni chodzili do szkoły, która ich na przykład wkurza. No to bez sensu. Co to komuś ma dać, tak? Jasne, są jacyś ludzie, którzy się cieszą cudzym szczęściem, no ale to jest, nie wiem, 2%. Cała reszta nie lubi tak, tak? Siedzisz na przykład, wyobraź sobie, siedzisz w środku zimy w Polsce, śnieg, grad w ogóle, leje, wali, ciemno o 16, a tu ci kolega wrzuca zdjęcia z Hiszpanii. No czy to nie jest wkurzające? Oczywiście, na pewnym poziomie rozwoju nie jest, ale to nie jest łatwy do osiągnięcia poziom rozwoju, w związku z czym myślę, że to jest dobra rada, tak? Jak jedziesz w czasy fajne miejsce, albo i w niefajne, no, to albo, nie wiem, no, jeździsz fajnym autem, albo coś tam, masz fajne ciuchy, to być może warto chociaż zminimalizować to, jak twoje dzieci to pokazują wobec innych dzieci, bo być może one zupełnie przecież nieświadomie, ale działają na niekorzyść tych innych dzieci, tak? Czyli, że te dzieci spojrzą
na to, jak twoim dzieciom się wiedzie i przez to będą czuły się gorsze. Mimo, że to wiadomo, to jest taka porada, która trochę tak śmierdzi komuną, no nie? Bo to tak jest, no tak, taka właśnie uniformizacja, ale być może w tym wieku jest to na tyle istotny czynnik, że warto z tym fantem coś zrobić i sam jak znalazłem te badania, to aż pomyślałem znowu na parę nowych sposobów, co jeszcze warto zrobić, żeby faktycznie gdzieś tam wszystkim dzieciom było lepiej. Kolejne badanie Uniwersytetu w Tilburgu w Holandii, przeprowadzone przez Caroline Hoyer. 2400 osób wypełniło dispositional grid scale, no skalę chciwości po prostu. I co z tego wyszło? Chodziło o to, czym się charakteryzują ludzie chciwi, czy oni mają lepsze życie, czy gorsze i tak dalej, no bo chciwość społecznie jest uznawana za zła, ale czy faktycznie tak jest, czy może coś jednak dawała? Tego dotyczyło to badanie, no i doszli do tego, że chciwi, najpierw z plusów. Chciwi mają większy dochód. Czyli faktycznie, jak ktoś jest chciwy, to zarabia więcej. Ja się cieszę, że z chciwością byłem zawsze za pan brat, a pamiętam, że jak byłem małym, kilkuletnim chłopcem i poszedłem do kościółka i się ładnie modliłem, to jakiś starszy pan mnie zaczepił przy wyjściu i powiedział: chłopczyku, ty się tak ładnie modliłeś, masz tu 10 zł, kup sobie coś. Ja się tak bardzo cieszyłem z tych 10 zł, że od tego momentu w każdą niedzielę byłem na mszy dokładnie w tej samej godzinie, bo liczyłem na dalsze pieniądze. Także taki byłem chciwy, natomiast ta cecha wielokrotnie mi się w życiu przydała, więc nie dziwi mnie, że chciwi faktycznie średnio mają większy dochód. Chciwi tworzą też więcej miejsc pracy. Więc tak jak my często mówimy, o, chciwi to właśnie są tacy egoiści. A tu się okazuje, że praktycznie rzecz biorąc to nie do końca, bo właśnie chciwi tworzą miejsca pracy, czyli zatrudniają innych. No bo oni w tej chciwości chcą zarabiać więcej, wiedzą, że muszą stworzyć coś większego, bo tylko wtedy zaspokoją tą swoją chciwość, która w zasadzie, jak wiemy, jest chyba nie do końca zaspokajalna, no ale jednak to jest jakimś motorem napędowym. Są bardziej kreatywni, chciwi, bo więcej chcą, więc oni muszą rozwiązać więcej problemów, tak? On nie chce w miarę godnie żyć, żeby przeżyć, tylko on chce dużo pieniędzy, bo on musi, bo albo się boi przy okazji, że go, że nie będzie zabezpieczony, albo po prostu żąda, żeby koniecznie było fajne auto i fajny dom i tak dalej. I przez to jest kreatywny, bo tego się nie da zrobić tak na strzał, tak? Jak komuś powiesz, jak to zrobić, żeby mieć fajne auto i fajny dom? I to oczywiście na własność, a nie w najmach i tak dalej. No to co? To nie jest takie proste. Jakby to było takie proste, każdy by tak miał. Więc jest to mega trudne. Tym samym trzeba dużo kreatywności, tak naprawdę lata ciągłej kreatywności, żeby w końcu do tego dojść. I okazuje się, że właśnie dlatego chciwi do tego dochodzą, ponieważ są bardziej kreatywni dzięki temu, że są chciwi. Co jeszcze? Chciwi generalnie lepiej sobie w życiu radzą, bo więcej mają. Tak, to jest oczywiste, tak? Chciwy jak zachoruje, no to ma kasę na najlepszego lekarza, a nie jakiegoś z NFZ-u. Ma kasę na dodatkowe, na zdrową żywność, tak? Nie marudzi, że musi kupować mięso w markecie i tak dalej. Jakiś totalny syf karmiony antybiotykami i hormonami. W ogóle tego nie powinien żadna żywa istota czegoś takiego dotykać nawet, a co dopiero jeść. No ale ludzie się tłumaczą pieniędzmi i tak dalej, że nie, że to kupić coś zdrowszego to za dużo z zachodu. Nielogiczne. Wydadzą tyle pieniędzy na leki ci ludzie później niestety, że i tak mierny ten Excel wyjdzie. No ale tak czy inaczej chciwi generalnie lepiej sobie radzą, bo mają większe możliwości, mają więcej kontaktów też i tak dalej. No i co jeszcze? Chciwi poprawiają gospodarkę. Nie psują jej, nie niszczą ci wszyscy Scrooge, którzy chodzą po ziemi, nie niszczą nam świata, oni wręcz go poprawiają. Dzięki gospodarce lepszej cały świat jest lepszy. Dzięki temu, że jest więcej miejsc pracy, świat jest lepszy. Na tym polega kapitalizm. Często ludzie tego nie rozumieją, bo myślą, że no, Jeff Bezos zabrał tyle pieniędzy, jak jest taki bogaty, że teraz dla innych nie wystarcza. Bzdura to jest. Właśnie Jeff Bezos stworzył mnóstwo pieniędzy, tak naprawdę, mimo że nie jest bankiem centralnym, ponieważ wytworzył mnóstwo miejsc pracy, ludzie tam zarabiają, oszczędził ludziom na produktywności, tak, bo nagle przesyłki przychodzą ludziom do domu, więc oszczędza się czas, można w tym czasie pracować, zarabiać jeszcze więcej i radzić sobie jeszcze lepiej w życiu, czyli całemu światu jest lepiej. Tak działa kapitalizm. Oczywiście nie zawsze, bo nie wszystkie firmy robią coś pożytecznego, to wiadomo, ale ogólnie działa tak kapitalizm, więc badanie również dowiodło coś, co jest w sumie dla mnie oczywiste, czyli że chciwi poprawiają gospodarkę. No ale dobra, wiemy, że każdy medal ma dwie strony, a wiele rzeczy nie jest zero-jedynkowych, także minusy chciwości. Chciwi co do zasady mają mniej dzieci. Nie dla każdego to jest minus, ale ogólnie chciwi ludzie, nie do końca może wiadomo, przynajmniej nie do końca z tego badania wyniknęło, dlaczego tak jest. No prawdopodobnie dlatego, że oni przez to, że są chciwi, to muszą więcej pracować, nie mają czasu, zajęci są karierą czy biznesem i tak dalej, więc na te dzieci albo przychodzi czas późno, albo za późno, albo są zestresowani, to są moje teraz teorie, albo są zestresowani na tyle, że stają się nie do końca płodni i tak dalej. No różne tutaj można dywagacje i spekulacje, natomiast generalnie chciwi mają mniej dzieci. Chciwi mają za to więcej partnerów seksualnych. Dlaczego ja to mówię w minusach? Ponieważ to idzie w parze z kolejnym minusem, czyli ich związki trwają krócej. Generalnie chciwi mają nieszczęśliwe związki. Ja wiem, że jak ktoś jest w okresie dojrzewania i mu się sprzeda taką teorię, przychodzi Andrew Tate i mówi tu samochody, laseczki i tak dalej, to brzmi ciekawie. Brzmi to dla kogoś, kto ma mózg napędzany głównie testosteronem, to brzmi jako racjonalny następny krok. Natomiast na dłuższą metę to jest głupie, no. Fałszywe szczęście. Czym to się różni od narkotyków, od pornografii, od alkoholu? No to wszystko, wiesz, wszystko w dobrych ilościach może być spoko. Chociaż, nie wiem, no pedofilia w żadnych ilościach nie jest spoko, więc zastanawiam się, czy kokaina w jakiejś ilości może być spoko, czy tak, pedofilia w żadnych. No w każdym razie, taka ideologia życia, mimo że na Instagramie świetnie by się przyjęła i świetnie się przyjmuje, jak ludzie tak żyją, no to jednak się okazuje, że wcale nie do końca prowadzi to do szczęścia, więc ich związki trwają krócej i ogólnie to nas prowadzi do czwartego minusu. Minusa? Mniejsze zadowolenie z życia i poziom szczęścia. Czyli niestety, ale ci ludzie, którzy nam naprawiają gospodarkę, osiągają więcej, są najbardziej kreatywni, tworzą miejsca pracy, oni jednak są mniej szczęśliwymi zazwyczaj ludźmi, mniejsze mają zadowolenie z życia. Jakie jest rozwiązanie? No bo co? Rodzisz się z chciwością na przykład, albo wypracowałeś, albo miałeś taki przykład z domu, no albo coś tam, no nie wiadomo nawet skąd to się bierze. I co? Co teraz? Płakać nad tym, być nieszczęśliwym i tak dalej? Nie. Moim zdaniem jest na to rozwiązanie. Po prostu rozwijać się, uczyć, tak? Znowu, świadomość. No bo teraz jak mówisz, dobra, jestem chciwcem i nie narzekam, bo dzięki temu na przykład więcej zarabiam, albo wiem, że będę więcej zarabiać, ale są tu faktycznie te minusy, że to nieszczęście, niezadowolenie z życia rodzinnego i tak dalej, i przez to wymawianie sobie, że lepiej mieć tych partnerów nie wiadomo ile i tak dalej. No i na przykład stwierdzasz, nie chcę tak, no to co? To już sama świadomość tego, że dobra, to tak działa, no to trzeba się temu przeciwstawić, tak? Czyli znaleźć jakiś balans, czyli z jednej strony dalej chcę być chciwy, tak? Zarabiać, rozwijać, ale z drugiej znajdę ten czas i nie będę się czuć winny, że na przykład teraz nie pracuję, teraz czegoś nie robię dla zysku, tylko faktycznie szukam fajnej osoby na przykład, albo że chcę czas dla rodziny, dla dzieci, więcej czasu i tak dalej, i tak dalej. Więc świadomość tego badania, moim zdaniem, czy tych faktów, moim zdaniem może pomóc już w dużej części znaleźć właściwe rozwiązania. No i ważne przy tym badaniu, że chciwość kontra egoizm zostało tutaj rozróżnione, czyli że chciwość to nie jest to samo co egoizm. Ponieważ to badanie też pokazało, że egoiści stricte, czyli ci, którzy typowo dbają o siebie i już, ja jestem panem świata i Bogiem, to ci ludzie niekoniecznie zarabiają więcej. Ale podobnie są nieszczęśliwi. Czyli widzisz, ich chciwi i egoiści mają problem z zadowoleniem z życia, wyzwania, nazwijmy to optymistycznie, natomiast egoiści wcale nie zarabiają więcej. Więc jak zarobisz chciwego człowieka, który robi dobry hajst, prawdopodobnie wcale on nie jest egoistą. Jak to wytłumaczyć? Moim zdaniem, znowu, to już jest moja opinia teraz, moim zdaniem tak, że chciwy jest napędzany do zarabiania, i przez to on tworzy zespół. On rozumie, że samemu się nie da tych największych celów osiągnąć, więc on albo tworzy spółkę, albo zatrudnia fajnych fachowców i tak dalej, bo to jest konieczne. Natomiast egoista nie, bo egoista jest przecież najlepszy we wszystkim, on jest wspaniały, on jest Bogiem, więc jakże on mógłby pomyśleć o kimś innym, jeszcze podzielić się pieniędzmi. O matko boska, zatrudnić, zapłacić. Nie, lepiej nie. W związku z czym dlatego też potem egoista więcej wcale nie zarabia. Taka jest moja teoria. Idziemy dalej. Kolejne badania. Badania przeprowadzone na University of California, Berkeley. Psycholodzy Paul Piff i Dacher Keltner, albo Dacher Keltner, przeprowadzili te badania, z których wyniknęło parę ciekawych rzeczy, a może nieciekawych, odnośnie ludzi bogatych. Okazało się, że ludzie z hajsem, i od razu mówię, to są wady, którymi nie zmierzamy do tego, że mówiłem, bogactwo jest złe, komuna, Chiny, chodźcie. Tylko to są wady, których należy być świadomym. Tak? Tak samo jak idziesz na ring, bo lubisz sztuki walki, no to idź, jak cię to bawi, tylko bądź świadomym, że przyjdzie prawy prosty, więc miej ochraniacz na zęby i na jaja i tyle, no nie? Więc to nie jest po to, żeby uciekać od na przykład bogactwa i zniechęcać, tylko żeby zdawać sobie sprawę, jakie są ryzyka, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby nie popłynąć, żeby nie zostać znokautowanym, tak? Więc o tym dzisiaj mówimy. To badanie pokazało, że bogaci są mniej empatyczni, słabiej odczytują mimikę twarzy, biedni są bardziej wrażliwi na emocje innych. Prawdopodobnie dlatego, że muszą bardziej na innych polegać, tak? Bo bogaty, jak już ma te hajsy, to wtedy on sobie może dużo rzeczy ogarnąć samemu, tak? Za pieniądze, tak? Lekarz go przyjmie, trener go przyjmie, jedzenie mu gotują i tak dalej, a ten biedny w różnej bywa sytuacji, więc on bardziej musi polegać na innych, więc też siłą rzeczy często bardziej, czy z większą łatwością, czyta ludzi. Tak, wie, jacy oni są, co myślą, co czują i tak dalej. Bogaci często, przez to, że są niezależni, bardziej koncentrują się na sobie i generalnie mają gorszą inteligencję emocjonalną. Czyli właśnie w kontakcie z człowiekiem mogą pewnych rzeczy nie wyczajać, w lot i tak dalej, i tak dalej. Znowu, rozwiązaniem nie jest zostać widokiem, tylko pracować nad tym, pracować nad inteligencją emocjonalną, kupić książkę Daniela Golemana, no niestety niedostępną na ekspertia.pl, no ale jest to dobra książka i potężna zresztą, i tam są konkrety na temat inteligencji emocjonalnej, jak to działa, jak ją rozwinąć i się nad tym pracuje, tak? Kolejna rzecz ciekawa z tego badania, dowiedziona, że posiadanie dużej ilości nawet fałszywych pieniędzy, sprawia, że mamy mniejszy szacunek do innych ludzi. I badali to nawet podczas gry w Monopoly. Czyli i okazywało się, że jak ludzie zaczynali robić dobre hajsy w tym Monopoly, czyli fałszywe hajsy, tak? Nie takie, za które można coś kupić, tylko papierowe wydrukowane do gry, to i tak się okazywało, że ci ludzie z mniejszym szacunkiem podchodzili do innych graczy. No ja grałem w Monopoly wiele razy i prawie zawsze przegrywałem, więc zawsze byłem ofiarą tego braku szacunku innych graczy, więc potwierdzam. Ale to jest ciekawe, że to jest jakiegoś rodzaju niebezpieczeństwo, na które znów trzeba zwrócić uwagę, dorabiając się pieniędzy. Bo oczywiście, znowu, dorabianie się dobre, tylko zwróćmy na to uwagę. Czy żebyśmy cały czas pamiętali o tym, że nie wszyscy na przykład mają pieniądze, że nie wszyscy sobie tak dobrze radzą jak ty, że różni ludzie robią różne rzeczy za różne pieniądze, tak? Czyli wykonują jakąś pracę, której ty byś się nie podjął, za pieniądze, za które ty byś się nie podjął. I to nie oznacza, że coś z tymi ludźmi jest nie tak, że oni są zepsuci, że są ofermami i tak dalej, tylko to oznacza, że no brawo, ty trafiłeś w niszę, radzisz sobie bardzo dobrze, oni sobie radzą na skalę aktualnej swojej sytuacji, no i co? Ale dalej, wszyscy są takimi samymi ludźmi, tak? No i tyle. To jest ważne, ponieważ wielu ludzi, tak wynika z tego badania, ale też z mojego doświadczenia, że wielu ludzi w drodze do bogactwa zaczyna dokładać do tego ideologię, tak? Czyli facet totalnie przypadkiem zdarzył się w jakiejś branży, że akurat ona pykła, tak? Bo zaraz był hype na nią. Czyli po prostu akurat produkował maseczki i rękawiczki i przyszła pandemia. I zarobił zyliony na tym wszystkim, i zaczął sobie wmawiać, że on jest geniuszem biznesu. Często tak robią traderzy na forexach i tak dalej, która to gra jest totalnie grą losową i to wiemy. To po prostu prosta matematyka. Ale ci ludzie są przekonani, że jak im coś wyszło, albo jak nawet jak 7 razy nie wyszło, ale potem raz wyszło, to oni po prostu rozgryźli system i są mistrzami świata, są turboinwestorami i tak dalej, i tak dalej. Jakby forex w ogóle był inwestycją, a nie hazardem. Więc o tym należy pamiętać w twojej drodze do bogactwa, żeby zwracać na takie rzeczy uwagę i nie stracić szacunku do człowieka, dlatego że on nie ma hajsu. No, nie? No bo to, co z tego, że on nie ma hajsu? A jakby wolał banany, a nie maliny, to co? To też gorszy? Bez sensu. No, nie? Po prostu są różni ludzie w różnej sytuacji. No i tyle. No i co za problem? W dodatku przecież to jest takim podstawowym punktem kapitalizmu, że kapitalizm jest świetny, bo daje szansę, a nie obiecuje równości, która jest nieobiecywalna, bo jest kłamstwem. Tak? Czyli kapitalizm zakłada, że jednym pójdzie trochę lepiej, innym trochę gorzej, ale każdemu może pójść trochę, tak? Czy tak wiewiórki, tak? Jedna nazbiera 17 orzechów, druga 2, a dzięki temu, że nie każemy każdej poprzestać na jednym orzechu, to ogólnie każda wiewiórka ma lepiej. Więc no, takie wiewiórkowe mądrości biznesu 2.0, no ale tak to działa. Kolejna rzecz. Bogaci ludzie według tego badania są często mniej moralni. Na przykład luksusowe auta, i to jest szokujące trochę, luksusowe auta 4 razy rzadziej stają na pasach, by przeszli piesi, którzy mają pierwszeństwo. Rozumiesz to? Czyli badanie polegało na tym, że stanął jakiś typ tam przy pasach w różnych miejscach i sprawdzał, co jedzie, jakie to auto droższe, tańsze i tak dalej, i czy puszcza pieszych. No i się okazywało, że bogate auta aż 4 razy rzadziej puszczają pieszych. To każdy z was, którzy macie fajne auta, jest do zastanowienia. Ale zobacz, jakie to jest proste do rozwiązania. To nie chodzi o to, żebyś teraz sprzedał dobre auto i jeździł starą Corsą przedwojenną, tylko żebyś zaczął puszczać ludzi na pasach. I już. Więc budujemy tutaj świadomość. Co jeszcze? Kolejne zagrożenie. Bogaci mają większą skłonność do uzależnień. Na przykład piją więcej alkoholu niż biedni o 27%. To jest dużo. 27% to czasem jest granica, której przekraczać nie wolno, żeby nie było poważnych problemów. No i faktycznie. Problem jest taki jeszcze, że jest coś takiego, nie pamiętam teraz nazwy, bo to była profesjonalna nazwa, ale powiedzmy, ja to nazwę alkoholizmem utajonym, czyli że ludzie są uzależnieni od alkoholu albo czasem od narkotyków, ale dalej są funkcjonalni, tak? Czyli nie jest tak, że dobra, chleje gość, no to stracił pracę, bo nie przyszedł rano, nie stawił się od tygodnia, w ogóle zaginął i tak dalej, i tak dalej. To jest takie oczywiste, to nam się kojarzy z tym, że jak ktoś już popadnie w alkoholizm, to się tak kończy. Natomiast okazuje się, że zwłaszcza w korporacjach, czy w jakichś takich biznesach ciężkich mocno, to jest dużo takich właśnie utajonych alkoholików, tak? Czyli on jest nawalony, ale on zawsze rano wstanie. On zawsze, ten budzik tam jeszcze działa i on tak przez lata potrafi ciągnąć, nie? Jak jest weekend, to jest do odcinki totalnie, a w tygodniu jakoś się jeszcze kontroluje, ale i tak pije codziennie. Natomiast jest w stanie o tej 6 czy 7 wziąć się za robotę i tak dalej, jest zresztą od niej uzależniony, w związku z czym ciśnie. I dlatego to jest podwójne zagrożenie. Jeżeli ktoś z was widzi siebie w tej sytuacji, no to warto o tym pamiętać, bo często ktoś się może oszukiwać, tak? No dobra, jakbym był alkoholikiem albo narkomanem, to przecież już by wszyscy widzieli, tak? Już by było wiadomo, już bym nie był w stanie. Chodzę do pracy codziennie albo do firmy, no to jest dowód jednoznaczny, że nie jestem. Że sobie radzę z tym, że wszystko jest w normie. No właśnie, wcale nie. Okazuje się, że przedsiębiorcy, przez to, że są chciwi, czyli są kreatywni, są sprytniejsi, radzą sobie, to oni świetnie też potrafią oszukiwać samego siebie i innych, tak? Czyli oni potrafią zrobić tak, żeby wszyscy myśleli, że on nie jest alkoholikiem, łącznie z nim samym. Więc to jest poważna sprawa. Zwłaszcza, że wiemy, do czego takie rzeczy prowadzą. Dlatego jak widzisz coś takiego u siebie, idź po pomoc. Po prostu, co ci szkodzi? Najwyżej stracisz 100 zł na spotkanie ze specjalistą i tyle. To jest wszystko, co możesz stracić. Może trochę ego ucierpi, że ojej, to teraz ktoś mi musi pomagać, a przecież ja sobie ze wszystkim sam radzę. No właśnie najwięksi fachowcy tego świata to są tacy, którzy potrafią zlecać rzeczy ekspertom, tak? Także jak i dzięki temu mają świetne życie, bo różne rzeczy zlecają, tak? Ktoś mu zdrowo przygotuje jedzenie, ktoś mu ogarnie księgowość, a ktoś mu może ogarnąć jakiś temat zdrowotny typu alkoholizm. Także warto na takie rzeczy zwracać uwagę. Kolejna rzecz, dzieci z zamożnych rodzin, ale tutaj z dopiskiem, że często przez brak rodzica i presję osiągnięcia sukcesu, czyli wyróżniania się ze wszystkim, tak? My, twoi rodzice, jesteśmy zarobasy, to ty też masz sobie teraz, masz być kozak, no nie? Nie możesz być zwykły. Jakbyś nam powiedział, że chcesz iść pracować na kasę do Żabki, to wiesz, to jakbyś się zmarnował, to nam nawet tego nie ma. Oczywiście rzadko, którzy rodzice tak powiedzą wprost dzieciom, ale między wierszami bardzo wielu rodziców coś podobnego rzuca w eter. Więc takie dzieci z zamożnych rodzin, ale właśnie dlatego był ten dodatek, że przez tą presję generowaną przez tych rodziców, czyli nie, że zamożna rodzina to już jest problem. Nie. Zamożna rodzina, która generuje presję i często tam nie ma rodzica albo fizycznie, bo go nie ma, bo nie żyje na przykład, albo bardzo często nie ma go aktualnie, tak, bo jest ciągle w pracy. Czyli niby jest, żyje, tak, wszystko dobrze, rodzina jest, ale nie ma, a czasem jest dwójka rodziców, ciągle w pracy, od rana do nocy i w weekendy i rodzice ciągle, tylko dzieci tylko z niańką, to że czasem to spoko, ale na przykład są takie rodziny, że dzieci po prostu tydzień z niańką spędzają, albo i lata i tak dalej. I no to się okazuje, że faktycznie w takich rodzinach dzieci znacznie częściej nadużywają używek, mają problem z przystosowaniem się do środowiska, bardziej są zestresowane i podatne na depresję i inne zaburzenia mentalne. Więc widzisz, gruba akcja. Jak masz dzieci, to pamiętaj, to, że ty masz biznes i że biznes, jak sama nazwa wskazuje, to jest business, czyli zajętość. to cię nie usprawiedliwia, żeby nie mieć czasu dla tych dzieci. Zapytasz, jak ja to mam zrobić? Tyle rzeczy do ogarnięcia w firmie i jeszcze dzieci. I jeszcze mieć energię na to, żeby się z nimi bawić i tak dalej. Ja odpowiem, ja nie wiem, no to nie jest łatwe. Jedyne, co mogę powiedzieć, zlecać. Zlecać, ile wlezie, zatrudniać ludzi. To jest jedyna słuszna droga. Bo dobry biznes powinien max przez 2 lata wyczerpywać cię do cna, ale później powinien dodawać ci energii. Czyli oddawać tą twoją zainwestowaną już przez lata. Tak naprawdę tak powinien działać dobry biznes, a nie, że 20 rok ciągniemy charówka od rana do nocy. Więc dbajmy o to, bo jak widać, to badanie nieświadomie jakby zasugerowało, że to wcale nie chodzi o to, że jest problem, że te dzieci są z bogatych rodzin, tylko że problemem są, że w tych bogatych rodzinach tych rodziców zazwyczaj nie ma. Albo jak są, no to bardziej budują jakieś takie niezdrowe wartości, tak? Czyli syneczku, pamiętaj, masz być zarobasem, masz być najlepszy i tak dalej. Posyłają je do jakichś szkół takich, gdzie chodzi o najlepsze oceny, o najlepsze punkty i tak dalej. Mam koleżankę psycholożkę, studiowaliśmy razem i ona prowadziła terapię dla dzieci i miała najwięcej klientów, czy pacjentów, zwał jak zwał, ze szkół prywatnych, ale nie byle jakich, tylko tych nastawionych na wyniki. Czyli jak były takie szkoły, że tam właśnie obiecywały, że twoje dziecko u nas będzie genialne, będzie wygrywało olimpiady, zostanie prawnikiem albo lekarzem, to te dzieci trafiały do niej na psychoterapię. Rozumiesz to? Dzieci, to była szkoła podstawowa. Małe dzieci już miały taki problem, że nie były w stanie normalnie funkcjonować. Więc jak ktoś mi powie, że ci rodzice nie robią cokolwiek innego niż zwykłe krzywdzenie tych dzieci, no to się po prostu myli, tak? Oczywiście ci rodzice pewnie robią to zazwyczaj z dobrej woli, bo pewnie to nie jest jakiś niecny plan. A doprowadza moje dziecko do depresji i myśli samobójczych. Yeah, baby! No chyba nie. Więc podejrzewam, że robią to z dobrej woli albo z własnych kompleksów, tak? Czyli ja sobie średnio poradziłem, dla mnie mi życie dało w kość, to niech ten mój synek po prostu będzie gangsta. Ja nie dałem rady być prawnikiem, bo wylali mnie na egzaminach i jeszcze mnie upokorzyli przy tym, to on będzie prawnikiem, on pokaże światu. No to już jest chora motywacja, tak? To już trzeba leczyć. To naprawdę trzeba mieć nasrane w głowie, żeby takie rzeczy robić, no ale mnóstwo rodziców tak ma. Niemniej jednak to, że rodzic musi być obecny w domu z dzieckiem, to jest pewnik. Niezależnie od wszystkiego i od tego, jakie kto z nas ma usprawiedliwienia. A faktem jest, że niektórzy z nas mają trudniejsze życie, bardziej skomplikowaną sytuację, to jest jasne. Natomiast no to dalej nie zmienia rzeczywistości, no nie? Dalej tak jest, że dziecko bez rodzica będzie nieszczęśliwe. Kolejna rzecz. Badania przeprowadzone w 2010 na Uniwersytecie Princeton nie ma bezpośredniej korelacji między szczęściem a bogactwem od momentu, gdy mamy zabezpieczenie, czyli środki na podstawowe potrzeby, a zatem wiele badań w Stanach z kolei sugeruje, że to jest $75,000. Oczywiście jak to przeliczysz na nasze, no to wyjdzie ponad 300, tak? 300 tysięcy złotych rocznie, no to Polacy by powiedzieli, a no to tak, to wiadomo, że można, ale dla nich to nie jest to samo. To, bo tam są koszty życia inne, tam zwykły dom, który jest beznadziejnym, brzydkim domem, który się rozpadnie przy pierwszym wicherku, zrobiony z jakichś płyt, które można rozbić palcami, a ten dom kosztuje $1,000,000, no nie? Więc to jest taki absurd Stanów Zjednoczonych, że niby bogatsze, ale studia kosztują tyle, że ludzie biorą kredyty wszyscy i tak dalej. Mega skomplikowana sytuacja, więc to wcale nie jest tak prosto porównać 1:1, więc nie wiadomo, jaka to by była kwota w Polsce. Na pewno nie tak wielka. Natomiast faktem jest, że od pewnej kwoty, jak już mamy te zabezpieczone potrzeby, to dalsze pieniądze nie dają szczęścia. Oczywiście z tego nie wynika dla mnie jednoznaczny wniosek, tak? No bo to by oznaczało, że co? Że dochodzimy do tej kwoty i co? Nie idziemy dalej? To co robimy wtedy? Siedzimy, przytulamy drzewa, tylko, jasne, przytul se drzewo, w weekend nie ma problemu, albo po godzinach, no ale jakbyś tak tylko przytulał drzewa, to uważam, że za 2 miesiące trafiłbyś do psychiatryka, no bo byś nie pracował, nie rozwijał kreatywności i tak dalej, więc to raz, a dwa, że no, jest sobie firma, zatrudnia ludzi, coś produkuje, coś tworzy i tak dalej, sprzedaje, no to nie da się w niej ustalić progu pod tytułem taka kwota, żeby zabezpieczyć potrzeby i ani grosza więcej, no nie? No jak ona już zarabia, to zarabia, to może jest samograjem, a może coś, można iść dalej, więc nie wiem, co z takiego badania wynika, chyba tylko tyle, że nie trzeba bardzo dużo, żeby zabezpieczyć swoje potrzeby, tak jak mówię, nie przeliczajmy 1 do 1 300 tysięcy złotych rocznie na Polaków, bo na pewno w Polsce to jest kwota drastycznie mniejsza. Chodzi o zabezpieczenie podstawowych potrzeb i wtedy człowiek może już być spokojny i szczęśliwy. A cała reszta to nie wcale, że nie warto, tylko warto, ale to już jest jako bonus, tak? Żeby dodatkowe rzeczy robić, żeby realizować swoją kreatywność, produktywność i tak dalej, zrobić jakiś biznes dla samej frajdy robienia go, bo tak jest, to jest fantastyczna gra. Ja już od lat nie gram na konsoli i komputerze, tylko dlatego, że gram w biznes i ta gra się nigdy nie nudzi. Więc tu nawet w niej już nie chodzi o stricte wygraną, tylko o rozwój i dobrą zabawę. Na podstawie badań z 2012 roku dowiedziono, że bogaci byli mniej hojni w darowiznach niż biedniejsi. Tam była taka cezura, czy zrobiono to tak, że ludzie, którzy zarabiali od 50 do 75 tysięcy dolarów rocznie, dawali na cele rozmaite, charytatywne 7,6% swoich dochodów, a jak już zarabiali powyżej 100 tysięcy dolarów, czyli byli bardziej bogaci, to dawali tylko 4,2%. Jak już zarabiali powyżej 200 tysięcy dolarów, to już dawali tylko 2,8%. Oczywiście z 200 tysięcy dolarów 2,8% to może być więcej niż 7% z 50 tysięcy, tak? Ale dalej to jednak sugeruje, że to jest trochę absurdalne, tak? Bo przecież im ktoś jest bogatszy, tym łatwiej mu powinno się dzielić tymi pieniędzmi, bo tym mniej ma do stracenia, tak? No, on da pieniądze na cele charytatywne, no to przecież nie ubędzie mu. A tu się okazuje, że nie do końca, więc tego warto być świadomym. Ja mam też na to teorię, bo badacze tu nie podali, dlaczego tak jest, bo wiadomo, to są badania amerykańskie, więc tam jest zawsze w podtekście bogactwo złe. No nie, że to chcemy udowodnić, natomiast moim zdaniem tu jest coś innego. Moim zdaniem to wynika z tego, że jak ktoś robi biznes, to na pewno wiele razy już go oszukano, wiele razy próbowano go oszukać. Po prostu ludzie, którzy robią biznes, siedzą z prawnikami, piszą umowy, wiedzą, gdzie ktoś stosuje nieczyste chwyty i tak dalej, i tak dalej. Tyle rzeczy się w biznesie dzieje, przeróżnych, takich nie do końca optymistycznych. Do tego ci ludzie płacą podatki, nie tak jak automatycznie, jak pracownik etatowy, że same mu się pobierają i nara, tylko wiadomo, biznesmen siedzi z tymi podatkami, siedzi z księgową, wylicza i czuje się po prostu, mówiąc kolokwialnie, dymany przez państwo ciągle, tak? Że widzi, że po prostu to państwo z tych podatków i tak nic nie robi, bo szpitale są tragiczne, służba zdrowia nie działa i tak dalej, wojskowość, no zobaczymy, znaczy mam nadzieję, że nie zobaczymy, ale obawiam się, że jeszcze długo minie, zanim to nie będzie działało dobrze, więc to boli i jest takie ciągłe uczucie, że z każdej strony ktoś nas tutaj oszukuje, politycy oczerniają przedsiębiorców, że to oni za całe nieszczęścia tego świata, a nie socjaliści, czyli politycy, nie w ogóle, to nie oni drukują te pieniądze, robią socjale i tak dalej, nie, to zły przedsiębiorca, zarobas, to on psuje świat, w związku z czym, mimo że kraje bez przedsiębiorców, gdzie jest tylko państwo, no to są te kraje, z których łódki płyną do nas zawsze, więc magia akcji, w każdym razie. Więc moim wyjaśnieniem jest to, że ci ludzie po prostu są nieufni wobec charytatywy, tak? Czyli to nie jest, że oni mają złe serce, nie pomogę, tylko, bo ja sam widzę po sobie, jak ja chcę przelać na jakąś fundację, to kiedyś po prostu podchodził do mnie ktoś na ulicy, uśmiechnął się ładnie, miał identyfikator i tak dalej i mówił, że chora córka i ja tam wrzucałem bez problemu, a teraz to ja robię zdjęcie tego identyfikatora i mówię, to ja wpłacę przelewem, jak I tak robię, tak? Jak ja to potem zresearchuję i dla mnie to jest legitne, to wpłacam. Ale proces się wydłuża, tak? Zawsze jak widzę nową fundację, to moja pierwsza myśl, dobra, gdzie jest wał, tak? Gdzie tu ktoś wyprowadza z tej fundacji pieniądze? No bo wielu przedsiębiorców, zwłaszcza duże amerykańskie korporacje, robią fundacje po to, żeby wyciągać pieniądze na różne sposoby. Wiele fundacji oszukuje i tak dalej, więc nie dziwota, że ludzie są nieufni. I wydaje mi się, że ci bogaci, no to po prostu przez to, że obcują z tym na co dzień, tak? Obcują i z fundacjami, i z prawnikami, i z państwem, czyli z różnej maści oszustami, no to oni po prostu są nieufni i wielu z nich być może nie chce im się researchować już później. Gdyby mieli kolegę, który im polecił, no to spoko. To wtedy by weszli w działanie charytatywne, a tak, to wolą się trzymać z daleka, bo mają wrażenie, że ktoś ich tutaj próbuje oszukać. Więc wydaje mi się, że to jest bardziej ten powód i w związku z tym apel do kolegów, którzy zarabiają fajne pieniądze albo tych z Was, którzy się będą dorabiać coraz większych, żeby temu przeciwdziałać. Rozwiązanie jest takie, żeby świadomie jednak pamiętać o tym i robić research i jednak pomagać. robić to celowo, świadomie, bo to jest jednak ważny sektor, jakby nie było. Działania charytatywne, o ile oczywiście są w dobrej fundacji, no to to jest coś potrzebnego, tak? Bo co by nie mówić, przy całym tym kapitalizmie i wolnym rynku, zawsze są ludzie, którzy są mega poszkodowani, którzy mają start 100 razy trudniejszy niż ktoś inny. Jest tak, tak? Jest tak. Jest kobieta zostawiona przez męża, przez to, że ich dziecko urodziło się niepełnosprawne. No i co? I to jest 100 razy trudniejszy start niż start wieczorka. I obojętnie co by gadać, jakie teorie snuć o wolności, takie są fakty. Więc trzeba o tym pamiętać. Zawsze będą ludzie, którym się coś przydarzyło, którzy mieli trochę trudniej w różnej sytuacji i warto im pomagać, ale żeby im pomagać, to wiadomo, my musimy znaleźć taką instytucję, której ufamy, ale warto szukać, tak? Zainwestujmy w to trochę naszego czasu, żeby poszukać, zrobić research, zadziałać i tyle. I wtedy jakby przeciwdziałamy temu negatywnemu wynikowi, który się tutaj pojawił. Kolejna rzecz. Bogatsi ludzie bardziej skłonni są zgodzić ze stwierdzeniem, że chciwość jest okej, jest korzystna, moralnie uzasadniona. O chciwości rozmawialiśmy wcześniej, więc nas to aż tak bardzo nie dziwi. No i co? Wyniki tak naprawdę z tych badań są takie, że warto być świadomym i temu przeciwdziałać, a przeciwdziałaniem nie jest klepać biedę. Tylko są różne tutaj rozwiązania na różne z tych wyzwań, ale one są. Natomiast badania też pokazują zalety bogactwa. Żeby nie było, że te wszystkie badania są takie jednostronne i tylko zagrożenia nam pokazują. Oczywiście bogaci, po pierwsze, rzadziej chorują na niektóre choroby, na przykład choroby układu krążenia, bo kwintesencją tego badania było, że spadek zamożności wiąże się z większym stresem, mniejszą liczbą zdrowych zachowań, mniejszą ilością wolnego czasu, a to wszystko z gorszym zdrowiem układu krążenia, tak? No bo wiadomo, jeżeli na przykład zepsuje ci się auto, ale ty masz drugie i trzecie, no to wsiadasz w drugie i trzecie i dalej jest to oczywiście wkurzające, że tamto jest zepsute, ale jak zepsuje ci się auto, a to jest twoje jedyne auto, a ty mieszkasz w takiej dzielnicy, że tam metra nie ma i tramwaju też nie. I nagle się okazuje, że musisz błagać szefa o wybaczenia, jeszcze masz do bani szefa, bo nie stać cię, bo jesteś w kredycie hipotecznym na 30 lat i boisz się zmienić pracę, więc tkwisz w tej pracy, której nie lubisz. No i widzisz, wniosek jest oczywisty, tak? Że ten stres, mimo że to jest tak obiektywnie taka sama sytuacja, czyli zepsute auto z rana, to ten stres u człowieka, który bogaty nie jest, jest dużo bardziej drastyczny. Tak jest. Już nie mówiąc o tym, że wiadomo, jak masz pieniądze, możesz sobie pozwolić na lepsze jedzenie. Chociaż to uważam, że każdy sobie może na to pozwolić. Nawet powinien. Natomiast można sobie pozwolić na lepszych lekarzy. Na lepszych może albo psychoterapeutów, jak ktoś potrzebuje, albo dietetyków i tak dalej. Na lepszych po prostu specjalistów w różnych dziedzinach. Więc to badania tutaj pokazują. To były badania z naukowców Sara Machado, Andrew Sumarsano i Matian Vadugannathan. To tak dla czystości tutaj organizacyjnej podałem. Co jeszcze pokazały? Badania American Sleep Association pokazały, że bogaci lepiej i dłużej śpią, więc znowu rzadziej chorują, są po prostu lepiej się czują. Co jest ciekawe, bo ciekawe dlatego, a to tak mi przyszło teraz, bo przecież badania z kolei inne jednoznacznie dowodzą, że ludzie, którzy dłużej śpią, są szczęśliwsi. Przez to, że mózg im się czyści z toksyn w nocy i tak dalej, gdy tym samym poprzednie badania nam pokazywały, że bogaci wcale niekoniecznie są szczęśliwsi, więc temat widać jest zawiły. Natomiast mnie to osobiście nawet dziwi, że bogaci lepiej i dłużej śpią, ale jest to dobra wiadomość, tak? Jest to dobra wiadomość, bo bogaci dłużej żyją. Dłużej żyją, a także dłużej żyją w zdrowiu. Czyli nie tylko ich długość życia ogólna jest wyższa niż osób bez pieniędzy, ale moment, w którym zapadają na jakieś choroby, które utrudniają życie, tak? Czyli a to pieluchy, a to Alzheimer i tak dalej, jest dużo późniejszy. I to powinno być dobrą motywacją do zarabiania dobrych pieniędzy. Badania pokazują, że średnio ci ludzie z pieniędzmi żyją 8 do 9 lat dłużej niż ci z małymi pieniędzmi. Więc zobacz, dość dużo, tak? Dość duża różnica. Kolejna rzecz, bogaci mogą mieć wyższe IQ, bardziej rozwinięte funkcje poznawcze niż osoby ubogie. I tutaj Sendil Munahaitan oraz Eldar Shafir przeprowadzili te badania. I to jest ciekawa rzecz, bo kiedyś była taka teoria, że IQ to po prostu się rodzimy i już. Ktoś się urodzi inteligentny, ma inteligentne geny, to będzie bardziej kumaty. Ktoś mniejsze, no to trudno, nie pykło. To jest tylko, jak się okazuje, coraz bardziej to nauka pokazuje, że jest to tylko częściowo prawda. tak? Czyli dobra, jak ktoś ma tatę i mamę z IQ 70, no to raczej szansa, że on będzie miał 130 jest nieduża, ale on z tego potencjału 70 może spokojnie zrobić 100 i świetnie sobie w życiu radzić. Kiedyś była taka teoria, że urodził się, no trudno, no. A ktoś się urodził w rodzinie, wszyscy mieli 130, no to też nie oznacza, że on nie zrobi czegoś ze swoim życiem, że mu spadnie na 100, tak? Bo będzie stosował używki, które go otępiają i tak dalej, i tak dalej. Różne rzeczy się mogą wydarzyć, więc ogólnie dążenie do pieniędzy, podejrzewam, że przez to, że wymaga takiej kreatywności rozwiązywanie tylu problemów, automatycznie dźwiga też IQ, czyli nie inteligencję emocjonalną, ale tę logiczną. Także to jest ciekawa rzecz. Niejaki Tom Corley przeprowadził analizę, szukając odpowiedzi na pytanie, jak zostać bogatym, bo przed chwilą wam powiedziałem, czym bogactwo grozi, na co się trzeba przygotować, a co daje, tak? Natomiast teraz, albo co zrobić z dziećmi, żeby radziły sobie lepiej w szkole mentalnie. A teraz, dobra Maćku, jak w takim razie stać się bogatym? Czy jest na to jakaś rada od naukowców, a nie tylko od coachów z internetu? Tak? Jest. I właśnie Tom Corley przeprowadził tę analizę. Przeanalizowano 233 milionerów. I okazało się, że w zasadzie to są cztery drogi do zostania bogatym. Część z tych ludzi to byli oszczędzający inwestorzy. Czyli ludzie, którzy mieli założenie, że oszczędzam konsekwentnie 20% swoich dochodów i inwestuję, po prostu inwestuję. I ci ludzie inwestowali na giełdzie, inwestowali długoterminowo wszyscy praktycznie i tak dalej. Znowu odnoszę się do tych wszystkich bajek z internetu, że trading, forex. Głowa boli już od tych bzdur. Po prostu jak liczby są jednoznaczne, że inwestuje się długoterminowo i wtedy się zarabia. A krótkoterminowo to się zarabia w biznesie. I już. Więc ci, którzy wybrali sposób na bogactwo pod tytułem inwestowanie stricte, zajęło im to, uwaga, ja wiem, teraz też tydzień, dwa tygodnie, może miesiąc. Zajęło im to średnio 32 lata. 32 lata, ale dojście do poziomu 3, bo tam akurat średnia taka była, 3,2 miliona dolarów w aktywach. Więc dobra, to jest powyżej 10 milionów złotych. No to powiedzmy, że ty chcesz może mniej na początek, to może zajmie szybciej, ale zobacz. Zobacz ile czasu. A nie te wszystkie historie. Jest to fajne takie powiedzenie biznesowe, że sukces tak zwany overnight, czyli taki sukces z dnia na dzień, osiąga się bardzo łatwo, wystarczy się 20 lat przygotowywać. Więc tak to mniej więcej działa. I tutaj okazało się, że faktycznie można przez długofalowe inwestowanie w dość prosty nawet sposób kupować pewne akcje, tak, czy TSP 500 i tak dalej, kupować i trzymać. I trzymać i się okaże, że w zasadzie inwestując 20% swoich dochodów, nawet jeżeli one nie są wybitnie duże, to prawdopodobnie mocą procenta składanego i tak zostaniesz milionerem. A przy pewnym farcie nawet multimilionerem. W związku z czym prosty sposób, który działa nawet na pracowników stacji benzynowej, bo przecież był pewien gość w książce Psychologia pieniędzy Morgana Housela, który przeszedł na emeryturę z 8 milionami dolarów, był pracownikiem stacji benzynowej i po prostu stosował dokładnie tę radę. Odkładał 20% swoich dochodów, inwestował w akcje i nigdy nie sprzedawał. Po prostu. Zawsze dokładał i się okazało, że na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat gospodarka tak sprzyjała, jak to zawsze na giełdzie sprzyja w perspektywie długofalowej, że skończył z 8 milionami dolarów. Także to jest jedna z pewnych dróg. Druga droga, kierownicy wyższego szczebla dużych firm. Tak, czyli tam jest kasa z wynagrodzenia za akcje, z udziału w zyskach spółki i tak dalej. Czyli ci wszyscy ludzie, którzy nie są właścicielami firm, ale tymi firmami kierują. Czyli na przykład jest gość, który się nazywa Kevin bodajże O'Leary, który kieruje Ryanairem. Oczywiście właścicielem Ryanaira jest pan Ryan, natomiast Kevin O'Leary, chyba Kevin, w każdym razie kieruje tą firmą, no i przez to jest, on już chyba nawet jest miliarderem w aktualnym momencie. Albo na przykład Tim Cook, tak, który zarządza Apple'em. Apple nie jest jego firmą, ani jego własnością. Ma oczywiście swoje akcje i tak dalej, ale zarabia takie pieniądze, no bo jak robi dla firmy tryliony dosłownie, no to oczywiście odpowiednia kasa jest dla niego, więc to też jest droga do bogactwa. Być menedżerem w jakiejś turbo dużej firmie i wspiąć się totalnie na szczyt. Takich ludzi w tej grupie było tylko 18%, więc no nie jest to pewna metoda, na pewno nie jest łatwa, ale ogólnie no żadna metoda nie jest łatwa. No ale na pewno ta jest szybsza, tak, niż czekać 32 lata. Natomiast tamta jest pewniejsza, tak, czyli tamta dotyczy bardziej każdego, można powiedzieć, a ta metoda, no to już tych, którzy się w tym czują i chcieliby. Następnie, 7% to byli wirtuozi, czyli eksperci w danej dziedzinie, fachowcy. tak? Czyli ci ludzie, którzy inwestowali swój czas i pieniądze w kompetencje, tak? Czyli to był albo gość, który był wybitnym skrzypkiem, piosenkarzem, tancerzem, nauczycielem angielskiego, ale naprawdę dobrym, tak? Że zrobił taką szkołę, kurczę, no, to jak Instytut Lingwistyki. Zapraszam. W każdym razie, że poświęcił temu wiele lat swojego życia i energii. Także tacy ludzie, wirtuozi, ktoś, kto coś naprawdę mega kocha i był gotowy być w tym najlepszym, albo jednym z najlepszych, więc ci ludzie też dorobili się pieniędzy. I czwarta, ostatnia grupa, ale również dość duża, marzyciele przedsiębiorcy. Marzyciele przedsiębiorcy, czyli ci, którzy chcieli stworzyć coś dużego, którym się coś marzyło, tak, będę zarabiać kasę, zbuduję coś, zbuduję imperium albo imperiątko, obojętnie, ale jednak ci, którzy mieli marzenie i cele, 27% z nich poniosło co najmniej raz dużą porażkę, bankructwo i tak dalej, ale się nie poddali, czyli zaczęli dalej, w związku z czym działali i ten sposób jest najszybszy z tych czterech. Jak się okazuje według badania, ponieważ dojście do majątku 7,4 miliona dolarów, taka wyszła średnia akurat w momencie badania wśród tych milionerów, czyli majątek to na polskie to jest ponad 20 baniek, no nie, no parę groszy jest. To zajęło średnio im 12 lat. Więc 12 lat to dalej nie jest jedna noc, ale no pomyśl sobie, że za 12 lat od dziś masz majątek 7,4 miliona dolarów, czyli ponad 20 milionów złotych. Czy to jest dobry deal? Moim zdaniem jest dobry. Więc tak naprawdę to z tych czterech sposobów inwestowania oczywiście żaden nie wyklucza, tak? Bo dalej, obojętnie ile zarabiasz i co robisz w życiu, to możesz być inwestorem, który 20% swojego dochodu inwestuje i dokupuje w nieskończoność. I to będą jedne miliony, a drugie miliony to może być to, że właśnie będziesz przedsiębiorcą, marzycielem i stworzysz coś, zatrudnisz ludzi, coś zbudujesz. Ewentualnie albo wirtuozem, albo menedżerem wyższego szczebla, natomiast te dwie drogi okazują się dłuższe i trochę trudniejsze. Też działają, natomiast podsumowanie tego badania jest takie, że to te cztery drogi to było to, tak, że nie było tu jakichś magicznych, nie wiadomo jakich sposobów, te sposoby wcale nie są jakieś nietypowe, nowe i tak dalej, można było w zasadzie strzelać, że takie może będą, natomiast warto o tym pamiętać i po prostu warto też pamiętać o tym, że to w każdym wypadku trwa lata. Co ciekawe, 68% z tych milionerów miało wyższe wykształcenie. Szczególnie polecane przez nich kierunki to były inżynieria, bo 22% ze 100 największych miliarderów na świecie studiowało jakiś rodzaj inżynierii. Także na przykład Jeff Bezos studiował elektrotechnikę i informatykę. Oprócz tego studiowali ekonomię i finanse, matematykę, informatykę lub prawo. I to jest ciekawy trop, bo z jednej strony my wiemy, że klasyczna edukacja nie na wiele się zda, z drugiej strony takie badania na miliarderach pokazują, że oni mają te wyższe wykształcenie, bardzo często 68% to jest przecież w cholerę. Rozumiesz, to jest ponad 2/3. W związku z czym ogrom i to daje do myślenia, natomiast daje też do myślenia, jakie to są kierunki. Tak? Nie ma filozofia, polonistyka, i tak dalej, z całym szacunkiem do kolegów, z którymi studiowałem psychologię, bo przecież ja studiowałem psychologię, ale jednak jest taki trend społeczny, że w Chinach, gdzie Chiny teraz kombinują, jak to zrobić, żeby w końcu być światowym monopolistą, potentatem finansowym i tak dalej, no ale wiadomo, naprzeciwko mają amerykańską armię, więc nie jest to znowu aż tak proste. W każdym razie kombinują, no i ich kombinacja polega na tym, że my stworzyliśmy kulturę, w których jest zawód Instagramer, tak, i pokazywanie cycków w internecie to jest w ogóle największa aspiracja, jaką można mieć, albo wypięcie pupy, albo właśnie pokazywanie wczasów w Tajlandii i to jest nasza aspiracja, tak, że wow, to jest super, podczas gdy tam właśnie jest wystrzał wręcz inżynierów, ludzi, którzy pracują nad technologią, tak, nad rzeczami praktycznymi. Nie żeby psychologia nie była praktyczna, bo oczywiście psycholodzy bardzo często pomagają różnym ludziom, to wiemy. Natomiast zawsze motorem napędowym społeczeństwa będzie technologia, będzie postęp i tak dalej, no chcąc, nie chcąc, no ale tak będzie. W związku z czym o tym też warto pamiętać, że jasne, ja wiem, sekret i przyciągasz i bogactwo jest wszędzie, wszędzie są możliwości, natomiast tak schodząc na ziemię, to są rzeczy, w których tych pieniędzy jest więcej, w których ta przyszłość jest bardziej taka uzasadniona i zapewniona, niż takie tematy, w których tej przyszłości nie ma, więc tutaj dobrze jest się zastanowić. Po co na przykład dzisiaj podejmować się zawodu, który wiesz, że za 10 lat będzie go robić ChatGPT? A ile znam kierowców ciężarówek, którzy mimo, że społecznie ta praca nie jest szanowana za bardzo, to kierowca ciężarówek, może mu nie wyszło w życiu, a oni zarabiają 3 razy więcej niż profesorowie wyższych uczelni. Bo tak jest. I ten profesor, no to tam ma tytuły, habilitowany, rehabilitowany nawet pewnie już i tak dalej. I zarabia 3 razy mniej, więc ja pytam, kto jest bardziej przyziemny? Kto bardziej rozkminił rzeczywistość? No bo przecież o to chodzi, tak? Żeby rozkminić rzeczywistość. I jak rozkminisz związki, to masz dobry związek. Jak rozkminisz wychowanie dzieci, to masz szczęśliwe dzieci. Jak rozkminisz zarabianie, to zarabiasz więcej. Więc kto lepiej rozkminia rzeczywistość? Ten, który ma dowody, że rozkminił, czy ten, który mówi, że on jest na to zbyt mądry i on nie potrzebuje i sam siebie okłamuje, a jest nieszczęśliwy? No, ach. Dobra. Co jeszcze? Kilka rzeczy z innych badań, jak stać się bogatym, jakieś takie porady. Już nie, którą drogę wybrać, ale dodatkowe porady dla każdego. Po pierwsze, miej przyjaciół bogatszych od ciebie. Na przykład dzieci, które dorastają z rówieśnikami o wyższym statusie społecznym, zarabiają w wieku dorosłym więcej. Na przykład w jednym badaniu z 2015 roku ta różnica była między $24,700 a $34,300. Tak? Czyli jak ktoś dorastał wśród bogatszych ludzi, to zamiast na przykład, to zarabiał między 24 700 a $34,300 rocznie więcej niż ktoś, kto takiego przykładu nie miał. Oczywiście mechanizm tu może być skomplikowany, bo to może mieć związek z tym, o czym mówiliśmy w pierwszym badaniu, że ci ludzie częściej mają niższą samoocenę, tak? Bo widzieli tych bogatszych i tak dalej i mieli większą potrzebę udowodnienia czegoś i tak dalej. Więc widzisz, wszystko jest mega skomplikowane, tak? Bo to jest pozytywny efekt wynikający z negatywnej motywacji. Ale bardzo często tak jest, tak? Ilu ludzi osiągnęło niesamowite sukcesy przez jakąś płytką, żałosną motywację pod tytułem to ja im udowodnię. Że to najgłupsza motywacja, jaka może być, a jaka skuteczna. Więc to jest wszystko mega skomplikowane, ale jednak faktem faktem jest, że jak otaczasz się bogatszymi od siebie, to jest super, bo zaczynasz widzieć, jak ludzie bogatsi myślą, tak? Oni myślą o rozwiązywaniu problemów zamiast o samych problemach, tak? Czyli skupiają się na rozwiązaniach, na lepszym życiu, na tym, co należy zrobić. Myślą ambitniej, tak? Powiesz im, zróbmy jakiś projekt, który będzie zarabiać miliony, no to oni nie będą mówić, nie, to się nie da, nie, oszustwo, tylko będą mówić, dobra, jak to zrobić, jak to rozkminić i tak dalej, więc logiczne jest, że to, co kiedyś mówiono zresztą, że jesteśmy średnią naszych 5 najbliższych znajomych, z którymi mamy najczęstszy kontakt, tak? Średnią finansową, ale nie tylko, bo również mentalną, bo jak się otaczasz 5 ludźmi, którzy wszyscy marudzą, życie jest złe, wszystko mi zniszczyli politycy i przez to ja już nic nie mogę w życiu i tak dalej, trudne, zawsze pod górę, no to ten człowiek tak samo będzie myśleć, no bo jak ma zrobić inaczej, no bez sensu. W związku z czym otaczaj się bogatszymi od siebie, otaczaj się przedsiębiorcami. To jest rada dla tych, którzy się zastanawiają, czy warto jeździć na jakieś konferencje. Ja żadne nie zamierzam organizować w najbliższym czasie, więc teraz mogę się wypowiedzieć jako totalnie trzecia osoba, tak spoza tematu, obiektywna. Warto. Warto, bo tam poznajesz ludzi z kasą, poznajesz ludzi, którzy sobie radzą, poradzili sobie z niejedną porażką i tak dalej, więc zdecydowanie warto budować tego typu relacje. Kolejna rada, która według nauki jest dość jednoznaczna, unikaj długów. Ludzie bogatsi stali się bogatsi, dlatego że unikali długów w miarę możliwości, w sensie niektórzy, oczywiście, niektórzy tam mają na przykład kartę kredytową, której normalnie nie używają i tylko ją włączają, jak potrzebują wynająć auto za granicą gdzieś tam, jeżeli akurat nie da się inną, albo niektórzy postawili parę biznesów milionowych i potem pół na pół zrobili sobie dźwignię inwestycyjną, stawiając kolejne osiedle, ale to już było kolejne osiedle, więc nie inwestowali w Forex albo w krypto, tylko w coś, na czym się naprawdę turbo znali, co już im wiele razy wyszło i w dodatku byli zabezpieczeni na wypadek, gdyby tym razem nie wyszło, bo ich było stać na upadek nawet takiego kredytu, więc unikaj długów, to jest dobra rada. Kolejna rada naukowa w tym wypadku to jest wydawaj świadomie i minimalizuj koszty. Czyli, że Excel ma się zgadzać. Ja wiem, bo sam to miałem, kiedy byłem w długach, że jak usłyszałem te rady, że zawsze musi być Excel na początku miesiąca, ile będzie przychodu, ile będzie wydatków. Każda złotówka musi być zaplanowana przed wydaniem jej, tak? Czyli muszę wymyślić już w Excelu, co na co wydam, co za co zapłacę i tak dalej. To jest wkurzające, nikt tego nie lubi, to jest nieprzyjemne siedzieć z tym Excelem, ale to jest konieczne. To jest konieczne, bo od świadomości się buduje rozwiązanie, a świadomość liczb buduje się Excelem. No i już, tak jest. W związku z czym bogaci ludzie, jak jeden mąż, stosowali Excela lub odpowiednik, czyli liczyli te pieniądze, badali ich przepływ, tam pieniądze się zgadzały. tak, wiedzieli co, gdzie i jak. Wydawali świadomie. Jeżeli mieli wydać na kampanię marketingową na przykład, albo na siebie, to liczyli to dobrze. Liczyli to wiele razy, zanim podjęli jakąkolwiek decyzję. No i co jeszcze? Kolejne ciekawe badanie opublikowane w British Journal of Psychology przez naukowców Mariusza Lekelta i Johannesa Kniga oraz Davida Richtera i Mitje Diebeck i Karsten Schröder. Dobra, wszyscy. Wszyscy. Ich badania opublikowane w 2018 albo w 2008. Nieważne. Badania dotyczyło cech osobowości, czyli jacy ludzie stają się bogaci, tak? Czyli co trzeba mieć, jakie cechy trzeba w sobie zbudować, żeby być bogaty, żeby stać się bogaty. No i po pierwsze, ekstrawertycy. Oczywiście nie tylko, to jest statystyka, tak? Statystyka, bo ja znam wielu introwertyków, milionerów również. Zresztą Mark Zuckerberg, no to nie jest ekstrawertyk. Na pewno. Elon Musk chyba też nie do końca. W związku z czym mówimy tu o statystykach. Chodzi o to, że ekstrawertycy, wiadomo, są bardziej wygadani, a w pojedynkę ciężko o sukces. Natomiast dla moich kolegów introwertyków, bo sam do nich się zaliczam, prosta porada. Jak jesteś introwertyk, to tym bardziej rozumiesz, że musisz mieć ekstrawertyka w teamie. Tak, bo ty nawet jak się zmusisz i pójdziesz w handel na przykład i będziesz jeździć po sklepach sprzedając twoje produkty i tak dalej albo nie wiadomo co, to oczywiście to może zadziałać, natomiast wtedy się totalnie wypalisz, a lepiej jest znaleźć ekstrawertyka, który takie rzeczy po prostu ma opanowane, to jego wysyłać na gale i spędy i tak dalej. Więc to jest to. Kolejna rzecz, sumienni i wytrwali, czyli ci ludzie, którzy rozumieją, że trzeba robić coś, nawet jak się tylko musi, ale nie jest to przyjemne, tak? Czyli nie, że to jest w danym momencie muszę wszystko lubić i wszystko mi się musi podobać, tylko robię coś, bo to jest dla mnie z korzyścią. To jest to, co Michał Sołowow, jeden z najbogatszych Polaków, regularnie mówi, że on nawykowo robi rzeczy, których nienawidzi robić. Na przykład trenuje, uprawia sport, nie dlatego, że lubi, nienawidzi sportu, poza sportem motorowym, ale takim sportem dla zdrowia, robi to, bo nienawidzi, ale chce być zdrowy. I tyle. I mówi, że w biznesie jest mnóstwo takich rzeczy, które on robi, bo trzeba je zrobić. I to jest bardzo ważne do podkreślenia w tych czasach, gdzie mamy taką tendencję do po prostu skupiania się, żeby wszystko było przyjemne, żeby się nigdy nie przemęczyć, żeby wszystko było wspaniałe, żeby trening był przyjemny, z uśmiechem na ustach, no bo na Instagramie tak pokazują, żeby nie wszyscy na szczęście, bo niektórzy pokazują z kolei Rockiego. A dobra, nie chce mi się, spocony, ale dziedziemy. To chyba jest i tak bardziej wartościowe. W każdym razie o tym warto pamiętać, żeby nie stworzyć takiego pokolenia nieporadnych ludzi, tak? Którzy nie, tego nie robię, bo to jest trudne, to nie, bo to nie, tam jest tyle problemów do rozwiązania, Matko Boska, ile to kroków trzeba naprzód wymyślić, nie. Kiedy na przykład dla mnie jako przedsiębiorcy obcowanie z rzeczami nieprzyjemnymi jest normą, tak? Jest standardową rzeczą. Oczywiście te, które się da, to wywalam, tak? Dlatego już nie używam telefonu do dzwonienia i bawię się na sygnalu. Jest to 100 razy przyjemniejsze, ale to też nie stało się w jeden dzień, tylko w lata, żeby to tak ogarnąć i żeby to działało. Więc dalej się często robi coś, czego, czy przynajmniej czasem, czego się nie lubi, tak? Jest temat do załatwienia z księgowością. Albo się okazało dzisiaj, dosłownie przed nagrywką tego programu, minutę przed, dostałem na sygnalu info, że jak my chcemy z naszą marką kosmetyczną Slavia Cosmetics wbijać na Dubaj, a chcemy tam jechać na targi, no to musimy mieć certyfikat halal wydany przez Ligę Muzułmańską. No i teraz ilość kroków, które usłyszałem, trzeba zrobić, musi przyjechać ktoś z Ligi Muzułmańskiej i zrobić nam audyt i tak dalej, czy to się produkuje we właściwy sposób i tak dalej, bo to, że certyfikat europejski, że są wegańskie, to nie wystarczy dla nich. Dla nich musi być to Liga Muzułmańska, musi kleptać, bo oni nam nie ufają. Także no i co? I czy to załatwianie certyfikatu halal z Ligą Muzułmańską to będzie najlepsza rzecz, jaka mogła mi się w życiu przydarzyć? No nie wiem. Na pewno będzie ciekawa, to co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast czy to jest taka frajda, że jutro wstanę i powiem baby, dzisiaj przyjedzie kolej z Ligi Muzułmańskiej robić nam audyt. Nie mogę się doczekać, zacieram rączki. No chyba po prostu jaram się. No, jest to sprawa, którą trzeba załatwić. No takie są warunki, taka jest rzeczywistość. No i my w tej rzeczywistości ją rozgryzamy, tak? Rozgryzamy zasady gry. No i tyle, i gramy. Także to jest to. Kolejna rzecz. Jacy ludzie stają się bogaci? Stabilni emocjonalnie. Czyli tacy, którzy... O, jedzie tutaj... Dobra, to nie po nas ta policja. Czyli nie tacy, którzy podejmują wszystkie decyzje pod wpływem emocji, tak? Czyli dziś tak, jutro tak, dziś mam depresję, to teraz to, pojutrze inaczej, albo wcale i tak dalej, tylko stabilność emocjonalna. Co oznacza? Jak ty się czujesz niestabilny emocjonalnie, no bo może tak jest, tak? Są różne sytuacje, życie nie jest łatwe, każdy ma pod górę, wiadomo. To warto na drodze do bogactwa nad tym, niezależnie od twojego biznesu, również nad tym popracować, tak? Czyli, że dobrze, jak ty jesteś producentem koszulek, ale niestabilnym emocjonalnie, to dalej produkuj koszulki, ucz się, jak podbijać kolejne rynki jak najbardziej, ale niezależnie od tego popracuj nad swoją stabilnością emocjonalną, jak, ja nie wiem, to może być psychoterapia, to może być coaching, to może być przeczytanie książki o inteligencji emocjonalnej, a to bardzo często może być zmiana diety, tak? Bo jak jemy syf, to faktycznie czujemy się gorzej. Wiele razy odczuwałem to na sobie, zwłaszcza, że przez pół życia odżywiałem się strasznie. W związku z czym to jest ważne i wtedy twój biznes koszulkowy będzie szedł lepiej. Jakkolwiek się to wydaje absurdalne, co ma piernik do wiatraka, ale jednak coś ma. Choćby to, że w wiatraku powstaje mąka, a piernik z czego jest? Ha, ha, ha. Widzisz połączenie. Dobra, jedziemy dalej. Oszczędni. Kolejna rzecz. Oszczędni, czyli, że budżet musi się zgadzać i tak dalej. Czyli on nie musi mieć koniecznie najnowszego iPhone'a albo najlepszego samochodu. On jest odporny na nacisk społeczny. On jest oszczędny, bo wie, że te pieniądze się po prostu przydadzą, bo pieniądze na drzewach nie rosną. Pieniądze są ograniczone oczywiście do tej ilości, którą uda ci się w danym momencie zarobić, więc trzeba je szanować. Nie można ich przewalać na głupoty, nie, tylko dlatego, że ktoś chce, żebyś ty coś miał. Tylko trzeba do tego rozsądnie podchodzić. Takie osoby stają się bogatsze dużo częściej. Kolejna rzecz, egocentryczni, nie mylić z egoizmem, czyli ludzie, którzy wierzą w siebie, żeby zacząć i wierzą w innych, by skończyć. Tak to można tutaj podsumować. Tacy ludzie częściej osiągają bogactwo. Kolejna rzecz, odpowiedzialni za swój sukces, czyli ci, którzy mają tak zwane wewnętrzne locus of control, czyli poczucie kontroli, czyli oni rozumieją, że większość ich życia zależy od nich. Czyli jak spotykasz człowieka, który mówi, ja nie mogę osiągnąć sukcesu, bo Morawiecki to, bo ktoś tam tamto, bo Polska to taki kraj, bo coś tam, to jest farmazoniarz, no nie? Mimo, że on częściowo ma rację, tak? Czyli, bo żyjemy w tej rzeczywistości, jak wchodzi nowe prawo podatkowe, no to wszyscy łapiemy się za głowę wspólnie, tak? Jak najbardziej. Natomiast dalej, wchodzi nowe prawo podatkowe, no to jak to jest, że z tym nowym prawem podatkowym dalej są nowi milionerzy w Polsce albo nowe osoby sobie świetnie radzą, a inni już sobie przestają radzić? No przecież to prawo jest takie samo dla tego i dla tego, no to czemu tak jest?
Halo, halo, przypominam, że to już 28 czerwca o 20 w środę prowadzę dla Ciebie live'a o szybkiej nauce języków obcych, czyli o tym, jak to zrobić, żeby po 3 miesiącach od rozpoczęcia nauki zacząć się skutecznie komunikować z obcokrajowcami, bez stresu, bez obawiania się o jakieś tam perfekcje i inne bzdury i ucząc się przede wszystkim w przyjemny sposób, właściwymi metodami, które Cię motywują, zamiast demotywować, jak te szkolne, jak oceny, testy, listy słówek i inne dziwne wynalazki, które od 40 lat wiemy dzięki naukowcom, że nie mają prawa działać. Dlatego też stosuj to, co ma prawo działać, co zadziała, co da Ci motywację i kopa i wyniki przede wszystkim. Dlatego też kliknij linka pod tym nagraniem, zarezerwuj swoje miejsce w live'ie i słyszymy się na nim już 28 czerwca.
Prawo podatkowe w Polsce od 30 lat co roku jest gorsze, a mimo to każdego roku w Polsce dochodzą nowi milionerzy, którzy rok temu nie byli milionerami. No to jak oni to zrobili? Czyli się da. Widzisz? Czyli ci ludzie, którzy są bogaci lub będą nimi, to są ci, którzy rozumieją, że większość naszego życia zależy od nas. Nie wszystko, tak? Są rzeczy niezależne, tak? Przyjdzie pandemia, zamknąć i tak dalej, albo przyjdzie choroba i tyle. I dbałeś o zdrowie, no to też ludzie, którzy dbają o zdrowie, wiedzą, że to nie daje gwarancji życia w zdrowiu, tak? To, że ty się zdrowo odżywiasz i tak dalej, to nie daje 100% pewności, że nie będzie raka. To daje 80%, no a 20% to już jest życie. Ale to jest tak naprawdę najwłaściwsze podejście. Z jednej strony jest miejsce na pokorę, na zrozumienie, że nie wszystko zależy od nas, ale z drugiej jest 80% pewności, że trzeba cisnąć, żeby twoje życie było lepsze. Często ludzie niestety mają odwrotnie, czyli no coś tam może zależy ode mnie, ale to nic ważnego, tak naprawdę to ja jestem przerąbane, uwalili mnie. Więc tacy ludzie bogaci nie będą i nad tym trzeba pracować, jeżeli widzisz u siebie takie podejście. Czy warto? Nic nie trzeba. Co dalej? Podsumowanie. Jeżeli nie masz którejś z tych cech, to masz dwa wyjścia. Dwa fantastyczne wyjścia. Po pierwsze, znaleźć osobę z taką cechą, tak? Czyli ja nie mam cechy pod tytułem ekstrawertyzm i nie będę się do tego zmuszać, tak? Żeby na siłę jeździć, robić miliony spędów i tak dalej, organizować tam spotkania, kawusie dziennie trzy z każdym i tak dalej. Jasne. Tak, każdy introwertyk lubi czasem z kimś wyjść na kawę, tak czasem ekstrawertyk lubi się zamknąć w jaskini. Czasem. Natomiast wiadomo, że ilość tego jest różna w zależności od osoby. Więc pierwszym rozwiązaniem jest, że jak nie masz którejś z tych cech, a widzisz, że ona jest potrzebna w bogactwie, znajdź osobę do spółki, do biznesu albo do zatrudnienia, która to ma. A drugie rozwiązanie jest, że przecież nad wieloma z tych rzeczy da się popracować. Tak, da się z nimi coś zrobić. Jeżeli nie masz wewnętrznego poczucia kontroli, to możesz nad tym pracować, na przykład tworząc swoją małą listę sukcesu, zastanawiając się, jakie małe rzeczy osiągnąłeś. Czyli zamiast celować od razu w miliony, wycelować w to, żeby o 20% zwiększyć twój dochód. Jak to osiągniesz, to się okaże, że twoje poczucie pewności, że ty ogarniasz, drastycznie rośnie. Nie tylko o 20%, ono drastycznie rośnie i wtedy stwierdzisz, dobra, to jedziemy o kolejne 20% i tak małymi krokami, bo i tak się tego nie robi wszystkiego przecież na strzał. W związku z czym to jest świetny sposób, że małymi krokami pracujesz nad tymi rzeczami, pracujesz nad rozwojem nie tylko takim typowo biznesowym, ale również takim psychologicznym, czyli książki, może jakieś szkolenia i tak dalej. Ja byłem na wielu szkoleniach psychologicznych typowo. Wydałem na to kupę kasy i nie żałuję żadnego z tych szkoleń. Nawet jednego, które było beznadziejnie, prowadził je oszust i wyszedłem z tego szkolenia przed czasem, ale wyszedłem z ludźmi. Poznałem tam paru fantastycznych ludzi, spędziliśmy miło czas, zbudowaliśmy kontakty i tak dalej. Te kontakty się nieraz później w życiu przydały, więc nawet takie szkolenie było warte uwagi. Dlatego też jestem gorącym zwolennikiem branży szkoleniowej, mimo że sam takich szkoleń stacjonarnych nie organizuję, ani konferencji, to całym sercem jestem za tym. Bo tam można poznać ludzi albo poznać wiedzę, zdobyć wiedzę. Natomiast w książkach oczywiście tony tej wiedzy są dużo niższym kosztem, jak ktoś nie ma pieniędzy na jakieś droższe rzeczy, więc to też jest fantastyczne. Więc otaczajmy się ludźmi ogarniętymi, to też będziemy coraz bardziej ogarnięci. Znajdźmy fajnych być może wspólników do biznesu i wtedy będzie to działało. I co ciekawe jeszcze z tych badań, i to jest ostatni wniosek na dzisiaj, że talent albo kompetencje mogą pomagać, ale ogólnie te badania pokazują, że bardzo często tym czynnikiem decydującym o tym, czy ty będziesz bogaty, czy nie, jest szczęście, taki trochę przypadek, któremu pomagamy. Tak? Czyli, że często trzeba być we właściwym miejscu, we właściwym czasie. No ale właśnie, trzeba tam być. Rozumiesz? Jak ty bywasz w różnych miejscach, to któreś z nich może być tym właściwym czasem i właściwym miejscem. A jak ty nie bywasz, bo jesteś zajęty nędzną pracą, której nienawidzisz i nie chcesz nic zmienić, bo się tylko boisz, no to może cię nie będzie tam, gdzie jest ten czas i miejsce. Więc szczęściu trzeba pomagać i oczywiście na pewno jest tak, że niejedna fortuna pojechała trochę na farcie, tak? Przecież taki Bill Gates chodził do jedynej szkoły w Stanach, w której były komputery. A czemu tam trafił? Bo miał w cholernie bogatych rodziców, których było na to stać. Więc mu za to zapłacili. No i on był w tej szkole i w zasadzie w tej szkole się okazywało, że komputery były, z tego co kojarzę teraz, żeby nie zamieszać, ale komputery były chyba tylko w jednej z klas. Nie we wszystkich, bo były te komputery tam trzy sztuki. No i akurat on trafił do tej klasy. Akurat znaczy rodzice mieli hajs. No i co? No i rewolucjonista z branży systemów operacyjnych. Tak, jasne. Nie można mu tego odbierać, a z drugiej strony, no gdybyś tak urodził w Pjongjangu w Korei Północnej, no to chyba byśmy o nim nie słyszeli za dużo dzisiaj. Także o tym też należy pamiętać, żeby tę pokorę mieć, ale jednocześnie, żeby szukać tych miejsc, gdzie te pieniądze może bardziej są niż ich nie ma, bo to jest ważna sprawa. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że jesteście w stanie z tego wyciągnąć coś fajnego, praktycznego dla swojego życia. Ja jestem, w sensie przygotowując się do tego odcinka, sam się nauczyłem wielu rzeczy i miałem parę momentów takich, aha, że coś można usprawnić, coś można robić lepiej, mądrzej. Także sam się cieszę, że taki temat wymyśliliśmy, więc oby było to praktyczne dla Was. A jak chcecie się edukować finansowo, to nasza książka Wszystko o pieniądzach, dostępna na ekspert.com.pl. Bardzo dobra książka zarówno dla dzieci, jak i nastolatków, jak i dorosłych, gdzie dowiesz się, jak działa wolny rynek, czym jest granie na rynku, jak działają akcje i tak dalej. To wszystko w książce, która jest właściwa naprawdę już dla dzieci 7-letnich, a również dla osób 70-letnich, więc jesteśmy dumni z tej pozycji doktora Alvina Hola. No i oczywiście seria Misia Ekspertusia dla dzieci, po to, żeby uczyły się oszczędzać i ogarniać finansowo. A z kolei jak chcesz się ogarnąć językowo, to instytutlingwistyki.pl. Tam mamy kursy językowe. A z kolei, jak chcesz się ogarnąć podatkowo, to sekretyspółek.pl, tam znajdziesz naszą platformę o spółkach, o tym, jak spółkować, żeby było dobrze, żeby płacić mniejsze podatki, nie płacić ZUS-u i dobrze sobie radzić. Jak Ci się spodobało, skomentuj, zalajkuj i przede wszystkim poleć tym osobom, dla których uważasz, że są, że to może być ważne, które chciałyby być bogate, ale nie wiedzą, jak się za to zabrać, a być może argumenty typowo naukowe przekonałyby je do tego dużo bardziej niż zwykłe gadanie, więc takie dzisiaj padły. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego i do następnego. Cześć. Aha, jeszcze jedna rzecz, subskrybuj, bo nie pamiętam teraz ile, ale chyba z 80% osób, które ogląda ten odcinek, nie z naszymi subskrybentami, więc kliknij i dołącz do tych, którzy zawsze będą mieć na bieżąco info o nowych odcinkach. Tyle. Dzięki. Miłego dnia. Cześć.